Co w kocie piszczy?
To teraz czas na naszą specjalistkę od kotów, pani Małgorzata Biegańska-Hendryk, behawiorystka, technik weterynariatu, autorka książek o kotach. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chciałabym panią dzisiaj zapytać i właściwie zacząć to pytanie od tego pytania, które padło już parę minut temu. Dlaczego koty przynoszą nam pod drzwi upolowane zwierzęta? No oczywiście te koty domowe, które no często też wypuszczane są na zewnątrz, ale także do tych kotów można zaliczyć koty wiejskie, które po prostu rzadko w domach mieszkają.
Odpowiedź na pytanie, dlaczego koty przynoszą nam upolowane ofiary, tak naprawdę nigdy nie została jednoznacznie określona i poznana, więc prawidłowa odpowiedź specjalisty brzmi: nie mamy pojęcia, tak naprawdę. Ponieważ jest kilka jakby motorów, które mogą napędzać takie zachowanie u kota, i jest kilka teorii z tym związanych. Jedna z nich mówi o tym, że kot w ten sposób się chwali. Pokazuje, jakim jest skutecznym, dzielnym łowcą i oczekuje z naszej strony aprobaty i nagrody. Druga teoria mówi o tym, że kot po prostu traktuje nas jak ciamajdę i widząc, że jesteśmy totalnymi abnegatami w kwestiach polowania, próbuje nas w ten sposób polowania nauczyć. Bo tak robi matka ze swoimi dziećmi. W ramach tego zachowania ona przynosi do gniazda kociakom po prostu takie na początku całkiem martwe, potem półżywe ofiary i w ten sposób wykształca w nich umiejętności łowieckie. A ponieważ jak powszechnie wiadomo, jak powtarzam to od lat, kot nigdy nie uzna, że jest małym człowiekiem, tylko zawsze uważa, że to my jesteśmy ponadgabarytowymi kotami, no to jesteśmy ponadgabarytowymi kotami z beznadziejnymi umiejętnościami łowieckimi, więc należy nas podszkolić. Inna opcja jest taka, że kot przynosi to pożywienie w rejon domu po to, żeby je spokojnie zjeść, natomiast czy je zjada, czy nie, to jest już jakby kolejna kwestia, bo wiele kotów poluje, a swoich ofiar kompletnie nie spożywa, tylko po prostu no, przynosi, zostawia i tak naprawdę idzie napełnić brzuch w swojej standardowej misce. Natomiast badania prowadzone dwa lata temu, a opublikowane w styczniu 2019 roku, mówią o tym, że kot przynosi do nas, albo przynajmniej pokazuje się, z mniej więcej 1/15 tego, co upoluje. Więc to, ile my widzimy z tych kocich ofiar, ma się tak naprawdę nijak do tego, ile kot zabija, będąc poza domem.
Te instynkty łowieckie kotów są bardzo silne. Teraz wiosną zwłaszcza chyba będzie to coraz bardziej widoczne. No i teraz pytanie, czy pozwalać kotom na realizację tych instynktów? Pani oczywiście powie, że nie.
O, nie, przepraszam bardzo. Pozwalać w warunkach bezpiecznych i kontrolowanych. Ponieważ instynkty to jest coś, z czym nie da się walczyć i czego nie da się wykluczyć.
No, zaraz. Pani Małgorzata, to pani jest za tym, żeby koty polowały na ptaki?
Nie, ja jestem za tym, żeby koty polowały. Na zabawki, na kawałki mięsa, na rzucane kulki, na rzeczy do tego przeznaczone, dlatego mówię, w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach. To my mamy za zadanie jako opiekunowie stworzyć naszym małym drapieżnikom takie środowisko, żeby ten kot mógł swoje instynkty realizować. Bo jeśli on nie będzie tych instynktów realizował w sposób, w którym my mu to zagwarantujemy, to on zacznie je realizować własną drogą. I potem się zaczynają telefony o agresywnych kotach, które polują na dłonie, na kostki, na dzieci w domu, na inne zwierzęta. Oczywiście, że polują, bo kot jest drapieżnikiem, kropka. A ponieważ kot jest drapieżnikiem bez skróconego łańcucha łowieckiego, to u niego zachowania łowieckie będą występowały. I to naszą rolą jako odpowiedzialnych opiekunów jest tworzenie mu takiego środowiska, żeby on mógł ten instynkt kanalizować, mógł go gdzieś realizować w naszym otoczeniu, ale żeby on był przy tym bezpieczny i żeby nikomu nie działa się krzywda.
Ale polowanie na, powiedzmy, taką kuleczkę ulepioną z papieru, to jest to samo polowanie, którego doświadczyłby w naturze?
Z punktu widzenia realizacji instynktu łowieckiego, jeśli to polowanie zostanie prawidłowo przeprowadzone, to tak. Ponieważ jest element przyczajenia, namierzenia ofiary, pogoni, chwycenia i tutaj wchodzi ten najważniejszy element, czyli rozszarpania i zjedzenia. A o tym bardzo wiele osób zapomina, że kot po to, aby jego polowanie było skuteczne, musi zabić. więc musi dostać coś, co może zabić. I to jest ten moment, kiedy zabawkę podmienia się na przykład na smakołyk.
Na smakołyk. Czyli, tak. Ale jak to zrobić? Jeżeli on to upoluje, to w jaki sposób wygląda to, ta zamiana?
Najczęściej po prostu podrzuca się w tym momencie coś, co kota dodatkowo zainteresuje, ponieważ koty są zwierzętami reagującymi przede wszystkim na ruch. Więc nawet jeśli on coś trzyma w łapach, w zębach, złapie sobie tą swoją tam, nie wiem, sztuczną myszkę, kulkę, wędkę, czy cokolwiek ma w okolicy przeznaczone do zabawy i my w tym momencie rzucimy tuż przy jego pyszczku kawałek smaczka albo kawałek mięsa, to on najczęściej się przerzuca. Automatycznie chwyta to, co przelatuje.
No ale to tak troszeczkę jest taka mistyfikacja, że kot myśli, że coś upolował, a okazuje się, że jednak to jest coś zupełnie innego.
Ale tu znaczenie ma to, w jaki sposób będzie działał jego mózg. Jego mózg musi dostać sygnał o zjedzeniu, a przynajmniej zagryzieniu czegoś jadalnego, żeby jakby wygenerować tą informację o dobrym efekcie polowania, bo polowanie jest formą zdobywania pożywienia, więc musi się, powinno się zakończyć, a w naturze musi się zakończyć tym, że to, co kot chwyta, jest jadalne. Dlatego chwytanie pluszowej myszki nie jest elementem domykającym łańcuch łowiecki, bo pluszowa myszka nie jest jadalna.
I wszystkie zabawy z kotem w domu, którego i tego kota nie będziemy wypuszczać z tego domu, czy one muszą jakby dotyczyć instynktu łowieckiego?
Wszystkie zabawy łowieckie, tak, ponieważ mamy też no, różne inne elementy związane z kontaktami społecznymi, ale wszystko to, co opiera się na łowiectwie, generalnie tak, musi dotyczyć tego całego kręgu, który tam następuje, czyli właśnie tego tak zwanego cyklu łowieckiego, który zaczyna się od obserwacji i namierzenia, prowadzi przez pogoń, chwytanie, a kończy się zagryzieniem i najczęściej zjedzeniem. I tu jest ten problem, o którym właśnie trzeba często mówić, bo wiele osób uważa, że jak kot się na przykład wybiega za wędką, to on już jest zadowolony. Nie, bo wybieganie się za wędką powoduje tylko to, że ten kot jest w poczuciu frustracji, bo ta ofiara mu wiecznie ucieka. A chodzi o to, żeby ją złapać i zjeść.
No, czy takie zabawy powinny trwać długo? Tak myślę sobie, kiedy on ten swój instynkt łowiecki zaspokoi?
Tak naprawdę to wszystko zależy od kota, bo są takie koty, które tak naprawdę po dwóch, trzech skokach już są szczęśliwe, mają dosyć i nie są zainteresowane dalszą formą tej zabawy, a są takie koty, które potrafią się bawić bardzo długo i bardzo intensywnie. Generalnie instynkt łowiecki najsilniej jest obserwowany u kotów młodych, czyli powiedzmy do pierwszego roku życia, oraz u zwierząt, które należą do tak zwanych ras pierwotnych, na przykład u takich kotów jak Bengale, bo one po prostu są tak mało jeszcze zmodyfikowane, że ten instynkt łowiecki jest u nich wybitnie silny. Na przykład u egipskich kotów Mau też bardzo mocno to obserwujemy. Natomiast generalnie trzeba pamiętać o tym przy zabawach, że kot jest sprinterem, a nie długodystansowcem. Polowanie kota to jest moment, to jest atak, złapanie, dziękuję. Po temacie. I takie długotrwałe wymęczanie kota zabawą, która trwa na przykład pół godziny i jest związana z bardzo intensywnym ruchem, dla jego organizmu potrafi być bardzo dociążające. Dlatego dużo lepiej jest zorganizować kilka krótkich, intensywnych sesji zabawy, nawet takich po 2-3 minuty, niż ciągać kota po domu przez pół godziny, bo z punktu widzenia fizjologii on ma problem z poradzeniem sobie z tak dużym wysiłkiem.
Kły i pazury służą do polowania, no do wdrapywania się i do rozrywania ofiary. I zastanawia mnie też to, czy takiemu kotu domowemu trzeba te pazury obcinać, czy zostawiać je, żeby on na przykład nie spadł z szafy.
I znowu, wszystko zależy od kota. Ja moim kotom muszę przecinać pazury regularnie, dlatego że to są takie ciamajdy, że gdyby tych pazurów nie miały, gdyby nie miały ich pielęgnowanych, to wiecznie by się zahaczały o wszystkie rzeczy. Moje koty są w stanie się przyczepić do koca i już jest dramat i płacz, ponieważ mamo ratuj. Także moje koty wymagają pielęgnacji pazurów, bo jeśli te pazury są za długie, to ja wiem, że oni sami są w stanie sobie zrobić krzywdę. Jest dużo takich historii, gdzie na przykład kot skakując na grzejnik, taki nowoczesny grzejnik z kratką u góry, potrafił zahaczyć się pazurem i go wyrwać, dlatego że już pazur był szponiasty i przerośnięty. Jeśli mamy takiego kota fajtłapę, który się właśnie czepia o firanki, jakieś kapy, koce i inne takie rzeczy, zdecydowanie lepiej te pazury przycinać. Pazury są też często przycinane dla naszej wygody, no bo jak kot skakuje nam na przykład na kolana albo gdzieś po nas chodzi i zaczyna nas ugniatać, no to te pazury po prostu się przebijają nawet przez ubranie. Nie jest to przyjemne, więc sporo osób też z tego powodu przycina pazury. Natomiast to nie jest tak, że kot w warunkach domowych obligatoryjnie te pazury musi mieć przycinane, jeżeli on nie będzie miał długie i nie będzie sobie sam jakby zostawiał na siebie pułapek w ten sposób, to on zupełnie spokojnie z długimi pazurami będzie funkcjonował. Oczywiście będzie je też ostrzył, będzie no też bardziej to widoczne pewnie w domu, chociażby w stopniu zużycia drapaka, bo jednak przycinane pazury troszeczkę mniej niszczą te wszystkie słupki, sznurki, maty i tak dalej. No, a taki ostry pazur robi większe ślady. Natomiast to nie jest tak, że jeśli kot jest w domu, to bezwzględnie pazury musi mieć przycięte. Natomiast jeżeli kot jest na zewnątrz, to absolutnie pazurów przycinać nie wolno, ponieważ te pazury są jego bronią i są jego ratunkiem w momencie ucieczki.
No i właśnie jeszcze ostatnie pytanie, bo temat będzie nam się rozwijał zapewne jeszcze przez kilka odcinków naszych spotkań. Myślę sobie, że wiele osób, które jednak decydują się na wypuszczenie kota, wyobraża sobie, że jeżeli ten kot jest dobrze wykarmiony, to on po prostu nie będzie polował. Ale jak jest?
No jest zupełnie inaczej, ponieważ tak jak ustaliłyśmy chwilę wcześniej, instynkt to jest instynkt i on zawsze będzie obecny. I to, że kot przechodząc proces udomowienia nie przeszedł przez skrócenie łańcucha łowieckiego, jest faktem potwierdzonym naukowo. Więc wiemy doskonale, że kot, nawet kot najedzony, będzie polował. Przecież nasze koty w domu nie głodują, tak? A jak wleci mucha albo pojawi się jakieś inne takie stworzenie, na przykład owad, to koty potrafią dostać naprawdę małpiego rozumu i skakać prawie że do karnisza, żeby tego owada dopaść. I co, robią to z głodu? Nie, robią to dlatego, że to jest fajne, że to jest element ich funkcjonowania w świecie i instynkt mówi, coś się porusza, należy to upolować. I naprawdę ani stopień najedzenia, ani to, czy kot jest wykastrowany, czy nie wykastrowany, ani to, czy będzie wracał na noc do domu, czy nie, nic z tych rzeczy na to nie wpłynie. To są elementy zupełnie niezwiązane. Kot jest kotem, kot jest drapieżnikiem. Kot, który będzie miał okazję, będzie polował.
Gorzej, jeżeli ktoś ma 45-kilogramowego pieska, który również lubi polować na muchy.
No, no tak.
To wtedy się sytuacja zmienia. A Stefan, kiedy widzi muchę, to co robi?
Stefan najczęściej wtedy robi: mamo, mucha, zabierz, bo przeszkadza. Ale Stefan jest fanem rzeczy pierzastych i jego najbardziej na świecie interesują piórka. Natomiast powiem tak, jeżeli na którymś z naszych okien od zewnątrz wyląduje gołąb, a akurat przez to, że mieszkamy w centrum miasta, gołębi jest tutaj dużo, i jeśli tylko koty go zobaczą, to ja mam 4 dzikie zwierzęta w domu. Po prostu są tak nastawione na to, żeby go dopaść, że już kilka razy się zdarzyło, że dość boleśnie przywaliły nosami w szybę, bo po prostu ich nie interesuje, co jest po drodze. One widzą ptaka i natychmiast ten instynkt się uruchamia. Także to, że wszystkie moje koty praktycznie od maleńkości były w domu, zupełnie nic nie zmienia. To są dalej drapieżniki.